Nawrocka.
Dobry wieczór Państwu, Grażyna Dobroń. W sobotę po raz kolejny oglądałam film 7 lat w Tybecie. Widziałam ten film już 4 razy, ale za każdym razem jakoś tak wzruszam się. Jest tam taka scena, która się rozgrywa między młodziutkim Dalaj Lamą XIV a Heinrichem Harerem, himalaistą, czyli Bradem Pittem. I kiedy Pitt wnikliwie patrzy na Dalaj Lamę, ten mówi tak: przecież wybawienie nie przychodzi od patrzenia na mnie. Ciężko pracuj i sam szukaj wybawienia. Powtórzę to: ciężko pracuj i sam szukaj wybawienia. Wiele osób w dorosłym życiu przechodzi takie różne etapy. Etapy szaleństwa, etapy pracy ponad siły, czy etap manipulacji. Dobrze nam się wydaje, że mamy prawo do życia, no to i mamy prawo do zmiany, ale nadużywamy często tego prawa do zmiany. I wcale od tych zmian licznych, rozlicznych nie stajemy się ani bardziej wyrozumiali, ani bardziej szczęśliwi, a wręcz przeciwnie, często rozczarowani. Szkoda życia, powie ktoś. Ja nie śmiałabym Państwu sugerować, by zmieniali swoje życie, by żyli inaczej. Ale w skali Ziemi, w skali globu, taki psychiczny chaos i bezustanny hałas ludzki mają swoje konsekwencje. Więc może zastanówmy się jednak, czy nie warto wprowadzić osobistych zmian. I o tych osobistych zmianach dzisiaj będzie. O czym dzisiaj, proszę Państwa? Ano o naszych granicach, o naszych zmianach, o tym, co te zmiany w nas powodują. I no, ponieważ próbujemy, czy będziemy próbować, jak Państwo zechcą, przejść na tę drugą, jasną stronę naszego życia, no to spróbujemy określić, co jest tą jasną stroną i jak podtrzymywać te działania, żeby one cały czas przynosiły nam dużo radości, dużo uśmiechu, dużo spełnienia. A w studiu Trójki Aneta Styńska, psycholog z internetowej poradni Psychorada. Witam cię serdecznie.
Witaj.
To młoda osoba, powiem Państwu. 8 lat praktyki w zawodzie psychologa to jednak sporo. Moje pytanie jest takie, bo właściwie od tego powinniśmy zacząć. Co tak niszczy człowieka?
On sam. Człowiek sam się niszczy na własną prośbę. Świadomie, dzień po dniu, krok po kroku. Przez takie wikłania się w rzeczy, na które nie ma wpływu, których nie chce, a które wykonuje, które robi, bo uważa, że to jest właśnie jego życie.
A ty znasz to z teorii?
Też. To jest raz, że teoria, bo studia i historie, które opadają mi ludzie. Natomiast też znam z własnej strony, z własnego życia.
Co cię tak zniszczyło?
Wiesz co, może nie zniszczyło, bo ja chyba nigdy nie byłam zniszczona przez życie, bo jestem takim typem siłaczki, która po największym huraganie podnosi się z głową jeszcze bardziej wyprostowaną i mocniejszym krokiem idzie do przodu. I uważam nawet, że każde takie potknięcie, każde takie zawirowanie buduje, bardzo buduje, pozwala szerzej patrzeć, co więcej daje...
Ale nie w każdym przypadku tak się dzieje. U ciebie akurat szczęśliwie.
Wiesz, myślę, że można...
Co nie zabije, to wzmocni.
Może być w każdym, tylko że trzeba mieć jakby świadomość tego, co się dzieje, co się robi, co się ma dalej zdziać z życiem. Pozwala to takie na szersze spojrzenie na ludzi, nie koncentrowanie się na sobie, tylko dostrzeżenie, że ktoś inny też może coś podobnego przeżyć i wtedy można dużo lepiej zempatyzować z drugim człowiekiem, jak się wie, o czym ten człowiek tak naprawdę myśli, co on czuje lub przynajmniej w dużym stopniu wyobrazić sobie, jak to może być.
No, mój życiorys to Państwo znają, słuchacze Trójki znają w większości, że trudy życia miałam i przeszłam też dzielnie. Ale zaczęłaś od tego, że ty też nie miałaś łatwo w życiu. Co się przydarzyło?
No, przydarzyły się różne rzeczy, właściwie zapoczątkowane już od dzieciństwa, czyli rozwód rodziców, później dorastanie w domu bez ojca, później problematyka z ułożeniem sobie jakoś życia w taki świadomy sposób.
Znaczy relacji damsko-męskich.
W ogóle relacji z ludźmi. Ja jestem typem wbrew pozorom samotnika, i zawsze z dużym dystansem podchodziłam do świata, mimo że cały świat twierdzi, że jestem niezwykle, niezwykle otwarta i towarzyska. Jest to jakaś tam forma, w której się przejawiam. Wiesz co, nie nazywałabym tego maską. Jest to po prostu jakaś tam mój sposób na życie, bo jest to dużo łatwiej żyć będąc zadowolonym niż ciągle patować smutkiem, tak?
No tak, ale jeżeli to zadowolenie nie jest prawdziwe, to i tak wcześniej czy później odbije się na twoim ciele.
To nie jest kwestia, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Ona po prostu jest, ona funkcjonuje. Natomiast na innej płaszczyźnie są jakieś stare, zaschnięte wulkaniczne lawy, które funkcjonują. Tego człowiek nie jest w stanie z siebie wydłubać, bo to dłubanie może się różnie skończyć. Także taka lawa zastygnięta gdzieś sobie jest. Natomiast
od 20 lat na przykład?
Od iluś tam lat, tak. Natomiast na nią pada ziemia, zaczyna rosnąć trawa, kwiaty, przylatują ptaki, prawda? Więc jakby jest to jakoś tam dalszą kontynuacją życia. Nie można mówić, że jak jest upadek, jest coś źle, to świat się nagle kończy. Znaczy w tej sekundzie możemy tak oczywiście myśleć i faktycznie to złe może nas jakoś tam
przygnieść
ogarnąć i zawładnąć. Natomiast tak długo, jak mamy w sobie poczucie własnej granicy, własnego siebie, własnego ja, to ten smutek przeminie. Natomiast jak tych granic nie ma, no to faktycznie może zawładnąć i może zawładnąć na wiele, wiele lat.
Powiedziałaś o domu, a w dorosłym życiu, w pracy nigdy nie miałaś sytuacji takich granicznych?
Trudno mi powiedzieć, czy w pracy, bo to wszystko, praca to tak naprawdę relacje z ludźmi, relacje z innymi osobami i ja nie rozgraniczam tych relacji pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Znaczy tak samo traktuję człowieka na ulicy i tak samo człowieka, który do mnie przychodzi tutaj do gabinetu.
Ja nie myślę o takiej pracy, bo mówiłaś kiedyś, że tak szłaś sobie i byłaś taka mocno podcięta i rzeczywiście na prostej drodze w biały
Boży. Nie, broń Boże, nie byłam podcięta, byłam jak najbardziej trzeźwa.
A do głowy by mi nie przyszło, żeby taką etykietkę tobie przydać.
Natomiast się podcięłam na chodniku,
tak.
A właściwie to nie ja się podcięłam, tylko podcięło mnie właśnie moje życie. Tak, dokładnie. To taka historia bardzo, bardzo fajna. Znaczy, ona nie była fajna wtedy, jak się zdarzyła, natomiast z perspektywy teraz paru lat patrzę na nią z taką radością, że się w ogóle zdarzyła i błogosławię ten chodnik i tą złamaną nogę, którą miałam, bo historia była taka, że szłam sobie do pracy, którą lubiłam, ale nie lubiłam firmy, w której pracowałam i na prostej drodze 8 rano po prostu się potknęłam i złamałam nogę. Leżałam później 6 tygodni z nogą w gipsie.
I nikt ci nie chciał pomóc jeszcze.
Tak, nikt mi nie chciał pomóc. Co ciekawe, pomógł mi dziadek, taki 80-letni dziadek, który jedną ręką trzymał się bloku, a drugą ręką trzymał się laski. Na tej lasce miał jeszcze na rękolasce, że tak powiem, miał zawieszoną torbę z mlekiem i jakimiś bułkami na śniadanie. I ten dziadek, który sam ledwo stał na nogach, pomógł mi wstać. To było taką naprawdę świetną metaforą.
Bo może nikogo innego nie było.
Właśnie byli inni ludzie, tylko to, że ten dziadek mi pomógł, to było taką totalną metaforą życia, że właśnie stary człowiek pomaga młodemu człowiekowi, a druga rzecz, że tak naprawdę ta sytuacja powinna być dokładnie odwrotna, bo to ja jako młoda osoba powinnam pomóc temu starszemu panu, tak? Natomiast mijali nas różni ludzie, młodzi, silni, każdy się gdzieś spieszył, gdzieś biegł do pracy, czy na uczelnię, czy w inne miejsce i patrzyli na mnie jak na taki obraz nędzy i rozpaczy, bo ja siedziałam taka wypicowana paniusia w płaszczyku z rozmazanym makijażem, bo noga mi puchła, strasznie mnie bolało, w ogóle nie wiedziałam, co się stało, że ja leżę na tym betonie i czułam się jak jakiś menel ostatni, zresztą podejrzewam, że tak wyglądałam. I dokładnie wszyscy mnie tak potraktowali, jak takiego menela, że nikt się nie schylił, nikt nie podał ręki. Po prostu tylko ten dziadek z mlekiem, z bułkami zatrzymał się, podał rękę. To naprawdę niesamowite. To przeżycie czegoś takiego jest niewiarygodne.
Stawię pewną kropkę. Co się stało przez te 6 tygodni, kiedy leczyłaś się? Kiedy miałaś nogę w gipsie, nie chodziłaś do pracy?
No, przez te 6 tygodni pojawił się pomysł właśnie założenia serwisu z poradami psychologicznymi przez internet i takiej szerszej pomocy ludziom potrzebującym. Tak sobie uświadomiłam, że takich leżących na chodniku wirtualnym może być bardzo wiele osób i potrzebują takich dziadków, czyli takich osób, które wyciągną rękę. A żeby mogły wyciągnąć, no to muszą mieć tą laskę. No i tą laskę stanowił jakby internet, więc coś tak wszystko ładnie potoczyło.
A dlaczego uważasz, że ludziom brakuje tych granic osobistych? Czy w takiej sytuacji, w takich przeżyciach jest wiele osób?
Ja myślę, że zdecydowana większość. Ludzie nie mają w szkole przedmiotu, który się nazywa lekcje życia. Mają lekcje seksu,
tak.
Mają lekcje chemii, mają lekcje geografii, mają lekcje nie wiem, fizyki.
Biologii,
tak. Uczą się rzeczy, które są im w dużym stopniu później nieprzydatne, natomiast nie uczą się jak żyć. Urodziłam niedawno córeczkę i mimo że byłam taką świadomą praw i obowiązków osobą, przeczytałam wiele poradników, wiele książek, fur internetowych i szłam na poród taka przygotowana i wszystko wiedziałam, co mam później robić. Nagle się okazało, że kompletnie po porodzie nie umiem być mamą. Że ja, psycholog, znawczyni literatury, nie wiem jak być mamą, bo nikt mnie nie nauczył być mamą. Ten czas, gdzie kobiety wychowywały się przy starszych kobietach, widziały inne dzieci przy piersi, widziały jak tymi dziećmi się zajmować, jakby w dzisiejszych czasach bezpowrotnie się skończył. W tej chwili mamy komputer, mamy myszkę komputerową, idziemy gdzieś do klubu potańczyć, zrelaksować się i to jest tyle. Nie mamy więzi z innymi ludźmi. Nie wiemy, gdzie jesteśmy my, a gdzie się zaczyna bal, a gdzie ten bal się kończy.
I może dlatego jesteśmy bardziej narażeni, rozumiem, na różne wibracje i zawirowania losu.
Te wibracje to tak nazywam uwikłaniem się w życie, że zamiast iść prosto, zamiast w jakiś taki fajny sposób sobie to życie strukturalizować, my się wikłamy w różne zupełnie niepotrzebne historie. Nakręcamy się emocjami. 15 razy konsultujemy z innymi jakieś swoje osobiste sprawy, których właściwie nie powinniśmy konsultować z 15 koleżankami czy 20 kolegami w pracy. Każdy z tych osób nam podaje świetną metodę i receptę, jak mamy żyć. I tak naprawdę my sobie sklecamy z tych cudzych sądów i opinii jakieś wyobrażenie tego, jak ma wyglądać nasze życie. I potem to wyobrażamy.
Kulawy własny życiorys.
Tak, dokładnie. I potem go wdrażamy w takie realne życie i się okazuje, że to kompletnie nie działa, że się potykamy jeszcze bardziej padamy i nagle nie mamy tego dziadka, który nam poda laskę. Zostajemy kompletnie sami.
Są ludzie, którzy doświadczają takich sytuacji całe życie i nie biorą z tego żadnej nauki. To życie właściwie toczy się od wypadku do następnego wypadku, od jednej poważnej historii do drugiej. No i tylko narasta frustracja, niezadowolenie. I cały czas, no, jak niezadowolenie i frustracja, to próbujemy to w jakiś sposób utopić, topimy różnie, prawda, biorąc różne polepszacze, a to narkotyki, a to alkohol, który jest nieodłącznym prawda, atrybutem ludzi ciężko zapracowanych w tej chwili. Tak się dzieje w Polsce. Jeszcze jak dzisiaj dowiedziałam się, że my Polacy używamy 42 milionów komórek i to od małego do kompletnie starego człowieka, tak to zostało policzone, czyli na Polaka przypada ponad jedna komórka, więcej niż jedna komórka, to pomyślałam sobie, to hola, to o czym my zaraz, o czym my w takim razie rozmawiamy przez te komórki, skoro one są tymi niezbędnymi gadżetami? Przecież sami ze sobą nie rozmawiamy, dzwonimy do kogoś. Czyli czym my się wymieniamy?
To jest świetne, bo dwa dni temu czy trzy oglądałam 07 z Głośniem i tam była taka scena, jak porucznik Borewicz, który był moim właśnie idolem w dzieciństwie, siedział sobie, rozmawiał z jakimś podejrzanym, podszedł do niego domownik mieszkania, w którym było przesłuchanie i powiedział, panie poruczniku, telefon do pana. I Borewicz wstał, poszedł odebrać telefon. Ja tak się zastanawiałam, kurczę, jak oni wtedy żyli?
A to całkiem niedawno.
A to znowu nie tak daleko, prawda?
Tak.
Także no faktycznie ten proces wymiany informacji, to przyspieszenie, które nastąpiło, powoduje, że nie mamy czasu na tak zwany święty spokój, na takie psychiczne nic nie robienie, bo każda minuta jest w jakiś sposób zagospodarowywana. Czy to właśnie na wysłanie pilnego SMS-a, czy to podzielenie z koleżanką czymś niepilnym, czy odwalenie roboty, którą się kiedyś miało zaległą, czy zrobienie czegoś nowego projektu. I ten czas tak naprawdę jest ciągle angażowany. Angażujemy siebie tak naprawdę jako zasób. Jesteśmy takim
jako
zasobem.
Zasobem, towarem.
Towarem. Ja tego słowa zasób, zasoby ludzkie w ogóle bardzo nie lubię. Tak świadomie teraz o tym mówię, ponieważ też dzisiaj widziałam, jak się wypowiadała ekspertka od spraw zasobów ludzkich na temat tego, co trzeba zrobić, by być dobrym zasobem dla pracodawcy.
Naprawdę? Tak sobie, takiego sformułowania używa?
Tak.
To już klęska.
I tak sobie właśnie myślę, czy ta pani, mówiąc w ten sposób o zasobach, będąc ekspertem do spraw zasobów, myśli o sobie jako tonie węgla czy o kserokopiarce, tak? No bo to się tak naprawdę na to przekłada. Jeżeli mówimy o naszych przyjaciołach z pracy zasoby, to równie dobrze moglibyśmy mówić, cześć SX-412, tak?
Ale to prawda, że człowiek stał się towarem. towarem, a świat jest rynkiem. W związku z tym ciągle się ulepszamy, poprawiamy, gonimy, ciągniemy i być może dlatego nie mamy żadnej minuty dla siebie.
Możliwe. Ja tu bym nawet jeszcze poszła dalej, że nie tyle towarem, co taką przychodzoną walizką z milionem etykiet różnego rodzaju, z milionem cen, przecen, wycen, obniżek, promocji. I tak naprawdę takie jest nasze życie.
Nie jest to kusząca perspektywa, skoro no warto by było ono świadome, piękne i spełnione. Mhm. Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o tym, dlaczego sami siebie niszczymy, no i w jaki sposób można byłoby się z tych zniszczeń odbudować, jeśli oczywiście ktoś chce. Dobry wieczór, panie Rafale.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ja właściwie słuchałem tak przez przypadek państwa audycji. Wiem taki zawód, że ciągle siedzę za kółkiem, podróżuję dużo i nic innego mi nie pozostaje poza słuchaniem radia. Ale tak myślałem o tym pięknie, dlaczego się niszczyłem i tak dalej. Ja jakby chyba znalazłem wyjście dla ciebie. Oczywiście każdy pewnie szuka jakiegoś wyjścia indywidualnie dla każdej osoby. Każdy jest inny pewnie. Też tam właściwie gdzieś po drodze faktycznie zauważyłem, że nie jestem przystosowany do życia, no ale to było spowodowane tym, że obojga rodziców właściwie nie było. Człowiek żył książkami, filmami, czyli jakby tworzył sobie ideały. Później zauważyłem, że jest trochę ciężko żyć właściwie w takim trochę brutalnym świecie, też mogę powiedzieć.
Ale myśli pan, że dlatego, że z książek pan się nauczył, to ciężko było? A może właśnie zobaczył pan w sposób zupełnie nieświadomy to, co się w domu dzieje, i jak pan to zobaczył, to gdzieś to tam przeniknęło i zostało w strukturach.
Nie, właściwie poszło, że właściwie nie miałem wzorców do naśladowania i pewnie dlatego te książki, filmy, muzyka stanowiły jakby świat, który ja sobie sam tworzyłem. Później się okazywało gdzieś tam na studiach czy w szkole średniej, że świat jest zupełnie inny, że to, o czym piszą autorzy piosenek czy autorzy powieści, to jest tylko i wyłącznie fantazja. Ja to jakby wykreowałem swój rzeczywisty świat. Na szczęście gdzieś tam połapałem się i zacząłem mieć kontrolę nad moimi reakcjami jakby z innymi osobami. Ale jakby gdzieś tam zawsze się człowiek boryka, każdy, zresztą nie wiem na jakim poziomie to jest u każdego człowieka, z tym, co ma w życiu robić, czy postępuje dobrze, niedobrze. Czasami są to reakcje, czasami faktycznie się zastanawia, tak sobie myślę. I ja chyba znalazłem taki przepis dla siebie, jeżeli chodzi o piękno, bo faktycznie zauważyłem, że ludzie, którzy mieli troszeczkę trudniejsze dzieciństwo, mają tendencję do niszczenia siebie, jakby rekompensując sobie, nie wiem, coś, czego nie mieli i dołując siebie przez całe życie, chyba specjalnie z takich masochistycznych popędów, żeby zwracać na siebie uwagę. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem kompetentny w tym.
A ja zaraz zapytam Anetę, jak pan skończy, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Ale jaki to przepis?
Przepis, ja myślę tak, że są dwie sfery, które jakby powinniśmy karmić. Jest ta cielesna i ta duchowa. I za duchową oczywiście każdy ma tam swoje guru, jakieś duchowe. Moim guru jest Chrystus. Ja jakby się pozwoliłem jemu prowadzić za rękę. I wszystko w tej sferze jest idealne. A w sferze cielesnej to jest to po prostu... Ja bym to porównał do tańca. To jest jakby interakcja z ciałem albo poprzez własne ciało z innymi osobami. Coś w rodzaju kontaktu, coś w rodzaju próby porozumienia się nie tylko słowami. I przez to czasami właściwie uruchamia się taki mechanizm, nie wiem, bardzo mocnej empatii, może w ogóle empatii. I człowiek odczuwa jakby otoczenie, inne osoby, rzeczy materialne, niematerialne w zupełnie inny sposób. Oczywiście rzeczywistość jest taka, że często daje wypalić i zupełnie się o tym czymś zapomina, ale zawsze po jakichś sytuacjach ciężkich czuję się jakby istotę tej całej sytuacji, czy chociażby, nie wiem, złamana noga na chodniku i zmiana w jakimś życiu, bo faktycznie, nie wiem, jak my żyjemy, zmieniamy się tam do jakiegoś roku życia, później to już te zmiany są właściwie powodowane przez takie sytuacje jak złamana noga na chodniku.
Znaczy, wie pan, zmieniamy się ciągle.
Zmieniamy się ciągle, ale tak, wie pan, ja mam takie podejrzenie. Jeżeli idziemy, jak ja mówię, wedle wedle wyższych praw moralnych, jeśli idziemy prostą drogą, to tam się specjalnie, no, co najwyżej jakieś drobne rzeczy mogą przytrafić. Natomiast jeśli zbaczamy w lewo, w prawo, no to wtedy ups, ups i to jest tak naprawdę, no, spada na nas to.
Tak, ale to jest jakby, ja myślę, że zdarza się to ludziom, którzy żyją właściwie bez zasad albo bez konkretnych zasad przez całe życie, bo jakby trzymamy się jednego toru myślenia. Oczywiście musimy gdzieś się połapać też w międzyczasie, żeby to był dobry tor, w takim sensie znaczenia dobry jako wszystko, co dobre, tak, nie czynimy
właściwy
zła. I myślę, że zawsze gdzieś się połapiemy i wyjdziemy z tego wszystkiego. Ktoś, kto chyba nie ma takiej drogi, czy nie ma takiego toru, to faktycznie będzie się gubił, będzie próbował różnych rzeczy, będzie błądził, aż albo trafi na dobrą drogę, albo nie trafi. Albo się już przyzwyczai do tego, że musi szukać i będzie cały czas szukał, pomimo tego, że znalazł już tą dobrą drogę dawno temu.
Czy jest pan zadowolony ze swojego życia? Usatysfakcjonowany? Z siebie?
Ja myślę, że tak. Myślę, że jakby odnalazłem piękno w tym, że jestem świadomy wszelkich zmian, i dobrych, i złych, że jakby taką, powiedzmy, pseudokontrolę mam nad tym, co się dzieje. Oczywiście nie nad wszystkim, bo nie da się mieć kontroli nad wszystkim, ale przynajmniej staram się mieć kontrolę nad tym, co myślę i co robię. I chyba w tym znajduję szczęście.
A czemu pan powiedział pseudokontrolę, a nie kontrolę?
Dlatego, że nad wszystkim nie mogę panować chyba. Jest sfera cielesna, która, tak mi się wydaje, jest bardzo mocno pompowana chemicznie i emocjonalnie. Właściwie emocje to jest bodajże wszystko chemiczne. Nie jestem kompetentny, właśnie nie chciałbym się za bardzo wypowiadać na ten temat, ale już się raz złapałem na tym. Zresztą każdy w życiu ma też chwile, o których może powiedzieć, że są magiczne, w których nie potrafi wytłumaczyć, jak jego ciało po prostu reaguje. Nie wiem, ja może popadłem w taką pętlę, że staram się zawsze kontrolować, mieć świadomość i tak dalej. Może to jest błąd jakiś, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że nasze hormony, ta cała cielesność pompuje w nas pewne substancje chemiczne i tak dalej, nie do końca jednak mamy taką świadomą kontrolę nad ciałem. Bo mimo wszystko gdzieś tam na jakiejś sferze, na jakimś poziomie to jest trochę biologiczne. Tak mi się wydaje.
Fajnie, że pan to zauważa, bo wiele osób, które właśnie cierpią na przykład na stany depresyjne, nie zauważa tej chemii organizmu, prawda? Nie zauważa, że to są procesy nie tylko psychiczne, przez to jakby cierpi dalej, bo nie wie, jak sobie pomóc. Nie wie, że może pójść do lekarza i do terapeuty i jakby też zająć się z dwóch stron swoim organizmem, czyli tą sferą ducha, psychiki i sferą ciała.
Zgadzam się. Ale to też trudno jest osobie, która jest w depresji, tak sobie myślę, zauważyć to, dlatego że jakby jej myślenie jest skierowane też w zupełnie inne sfery. Nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy nie byłem w depresji. Nie wiem, jak to jest, ale na pewno...
Panie Rafale, ja mam tylko takie pytanie jeszcze.
Słucham.
Czy pan, nie wiem, ma dobre kontakty z mamą, z ojcem, mimo że oni nie są razem?
Tata nie żyje, dlatego z nim nie mogę mieć dobrych kontaktów. Z mamą mam bardzo dobre kontakty. Właściwie, szczerze mówiąc, w młodości, jak ich w ogóle nie widziałem, tak teraz jak dorosłem, jakby nabrałem pełni, no tak mi się wydaje, że jakiejś świadomości tego, co się dzieje między nami, to zacząłem o to dbać i zauważyłem, że się ładnie to rozwinęło. Mam dobry kontakt. Mm-hmm.
Fajnie, że pan powiedział, że pan zaczął dbać. To jest bardzo ważne słowo w wszystkich relacjach, właśnie międzyludzkich, to dbanie. Dbanie o siebie i dbanie o drugiego człowieka, takie dbanie wzajemne.
A z drugiej strony, żeby tak zupełnie tego ojca nie pomijać, jeśli tam nie było dobrych relacji między wami, to zawsze można taki rytuał, zawsze do niego można, nie wiem, przemówić albo pomodlić się. No różne formy są.
Tak, napisać list.
Napisać list, żeby to też się wyczyściło, bo wtedy pan będzie się czuł taki bardziej kompletny, że wszystko pozałatwiał to, co można było załatwić.
No tu też wchodzimy w ten proces wybaczania, gdzie trzeba pewne rzeczy zawsze dokończyć, zawsze wyjaśnić. Tak. Życie nie lubi spraw niezakończonych, ponieważ to zakończenie tak czy siak w końcu nastąpi. Więc lepiej, żebyśmy my właśnie mieli tą kontrolę nad nim, niż ono wybuchło bez naszej wiedzy i zgody i chęci na nie.
Także bardzo się cieszę, że pan znalazł ten sposób, no, na siebie. I ten sposób jest dobry, skoro czuje się pan osobą szczęśliwą czy spełnioną. No i teraz te kontakty z mamą to też jest budujące. Jak pan ma dobre kontakty z mamą, to na pewno też pojawi się osoba, dziewczyna właściwa dla pana. Bez odbudowania tych kontaktów z ojcem, z matką, niewiele nam się w życiu uda.
Nie, jasne, pewnie.
Także tak, pozdrawiam pana serdecznie.
No, dziękuję uprzejmie.
I życzę dobrej drogi.
Pozdrawiam również.
Wracamy do... bo rozmawiamy dzisiaj o braku granic osobistych. To jest fakt powszechny. My nie mamy tych granic zarówno w domu, jak i w pracy.
Powiem więcej, i w sobie.
I w sobie?
Tak, i w sobie.
No to pomówmy o tym.
Ja tak rozróżniam zawsze trzy sfery człowieka. To jest ta sfera ja, sfera rodzina i sfera kariera, praca, pasja w takim jednym worku. I to jest troszkę tak, że musimy dzielić siebie na trzy różne role. Rolę sam na sam ze sobą, rolę ja rodzic, ja dziecko i też rolę ja pracownik, ja pracodawca. I to są trzy odmienne role. Często jest trudno z jednej wejść w drugą i często przenosimy poszczególne sfery do siebie. Znam takiego reżysera, z którym kiedyś współpracowałam, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie. I on powiedział, że on jak przychodził do domu...
imię jego.
Laco Adamik. I on mówi, że nawet jak przychodził do domu, to było kiedyś, dawno temu, nie wiem jak jest teraz, to dalej reżyserował, kiedy ma być pierwsze danie, kiedy drugie, kiedy ten cały obiad ma się odbyć.
Czyli nie wychodził z gry.
On mówił, że on po prostu lubi, że to jest jakby jego życie. Ale to jest właśnie takie bardzo widoczne w różnych relacjach, które my z ludźmi mamy, że ktoś, kto ma kierownicze stanowisko, rządzi w pracy ludźmi, przychodzi do domu i w ten sam rytm wpada. Ustawia dzieci, ustawia partnera, ustawia załóżmy dziadków, jeżeli mieszkają razem, sąsiadów i jest takim groźnym człowieczkiem. Mimo, że tak naprawdę wcale taki nie jest. Gdzieś tam głęboko, czy nawet nie głęboko, ale gdzieś tam pod szewką siebie jest to miły, fajny człowiek, któremu po prostu nałożyły się pewne obszary na siebie. Mhm.
Ale może być taka sytuacja, że on raz na pół roku będzie dochodził do tych swoich prawdziwych obszarów, a tak to cały czas będzie przynosił rolę.
No nie wiem, czy to tak optymistycznie będzie, że raz na pół roku.
Gorzej?
Bo przeważnie jest tak, że jak już wejdziemy w jakąś rolę, w jakąś sferę na dłużej i ta sfera jest dla nas przyjemna i satysfakcjonująca, to nieświadomie zrobimy wszystko, żeby sobie w niej pobyć jak najdłużej. Czyli jeżeli praca jest naszym całym światem, to ta praca będzie też w domu i będzie w naszym ja. Jeżeli wtedy też jakby te związki rodzinne i sam na sam ze sobą się oczywiście skracają.
Ale to jest świadome oszukiwanie siebie? Świadome oszustwo czy nieświadome?
Człowiek to jest taka sprytna istotka, bo świadomie to on dokładnie wie, co robi, a nieświadomie nie ma o tym zielonego pojęcia.
A robi jeszcze więcej. Na chwilkę przerwiemy. Dobry wieczór, pani Jolanto.
Dobry wieczór.
Witam.
Słuchamy.
Chciałam opowiedzieć o sobie troszeczkę, a właściwie o tym, co mi się przytrafiło, a w zasadzie co mi się przytrafiało przez całe moje życie. Otóż taką sferą, która mnie naprawdę niszczyła, była praca, a w zasadzie chęć bycia perfekcyjną w pracy. I doszło do tego, że ja już nawet się nie bałam tego, że będę... że będę złym pracownikiem, ale bałam się rzeczy, które mogę zrobić źle. I w zasadzie bałam się popełnienia błędu, co powodowało, że wszystko mnie paraliżowało. A jak chodziłam do pracy bardzo zestresowana, taka sparaliżowana, no to niestety właśnie się tak działo. I muszę panią powiedzieć, że zaczęłam szukać pomocy. I jakiejś formy, jakbym mogła...
Czyli sobie... sama sobie pani nie mogła poradzić z tym.
Sama
to już było tak zaawansowane.
Nie.
Ale to, że pani właśnie zaczęła szukać pomocy, to jest
to
świetne.
Jest dobrze,
to
tak.
Jest,
to
ale muszę panią powiedzieć, ważne. Że zaproponowano mi na przykład terapię grupową, która mi zupełnie nie odpowiadała. I mimo, że zaczęłam taką terapię, to przerwałam ją w pewnym momencie, a no, którejś pięknej soboty po prostu znowu się zaczął atak takiej paniki, takiego lęku i wtedy postanowiłam poszukać pomocy u lekarza, prawda? I jedynego lekarza, jakiego znalazłam, to był prywatny lekarz, więc ja tam poszłam w zasadzie, no nie wiem czego oczekiwałam. Poszłam po pomoc, prawda? I kiedy tak próbowałam powiedzieć, o co mi chodzi, żeby mi powiedział, w ogóle, wie pani, ja nawet nie wiedziałam, co się ze mną dzieje tak naprawdę, to zobaczyłam, że ten lekarz słuchając mnie ziewa. I to mnie chyba wyleczyło. I wtedy stwierdziłam, że muszę sobie sama pomóc z tym wszystkim i muszę chyba poukładać wszystkie wartości, co jest dla mnie ważne, co jest mniej istotne. I wyobraziłam sobie najgorszą sytuację, która mnie mogłaby spotkać, ponieważ z powodu tego ewentualnego błędu, który kiedykolwiek popełnię. I
czy pani już wie, po kim pani to ma? Czy pani to odkryła w rodzinie?
Wie pani,
kto jest taki?
Nie wiem, po kim ja to mam. Ja wiem tylko, że... Znaczy ja sobie to uświadomiłam, że to zawsze było takie wyolbrzymianie winy, prawda? Za drobne rzeczy, za drobiazgi. To nie wiem, chyba przez całe życie byłam pod presją taką, że muszę być... Że muszę być lepsza od innych.
Ale czy pani była karana w dzieciństwie na przykład za to, jak coś zrobiła nie tak?
Znaczy, wie pani, nie. Ja nie byłam karana fizycznie, ale psychicznie.
Presja
to tak.
Psychiczna?
Dokładnie. Wie pani, ja się wychowywałam z dwiema siostrami. To były cioteczne siostry, ale mieszkałyśmy w jednym domu. I to było tak, że one były gorszymi uczennicami, ale dostawały pochwały za no, średnie, powiedzmy, świadectwa, a na moim świadectwie, jak się pojawiła jakaś czwórka, czy nie daj Boże trójka, to było, mogło być lepiej, prawda? I to było tak od zawsze. Nie wiem, może ja to tak odbieram, że wymagano ode mnie może czegoś więcej niż od pozostałych ludzi. Ja zawsze starałam się być na wysokości zadania.
A proszę powiedzieć, jeżeli pani może, powiedziała pani, że ten lekarz, który tak ziewał, spowodował, że pani się wyleczyła. Proszę powiedzieć, co było dalej po tym ziewaniu?
Zapisał mi leki. Aha. Ponieważ ja już od dłuższego czasu bardzo źle sypiałam. Zapisał mi leki, ja ten lek kupiłam i tak go sobie trzymam i staram się, no czasem są takie sytuacje, kiedy po prostu zwyczajnie nie radzę sobie ze stresem i łykam, ale stwierdziłam, że nie tędy droga, że tutaj przede wszystkim muszę zacząć budować poczucie własnej wartości.
Pani, że z przyjemnością pani słucham. Taką moc pani ma w tym, co mówi. Taką świadomość siebie, pewność swojej drogi. To fantastyczne, że pani tutaj właśnie na antenie o tym opowiada.
Da pani radę. Aczkolwiek, jeśli coś by się działo, to oczywiście do następnego lekarza proszę iść. No bo tak to jest, stres, potem słaba odporność, stany lękowe, nie śpi się i depresja gotowa, więc trzeba być też świadomym różnych konsekwencji. Ale pani doskonale jakoś umie siebie wyczuć, w jakim jest stanie, w jakim punkcie.
Tak, wie pani, bo ja akurat mam takie szczęście, że mam fantastycznego męża i to jest pierwsza osoba w moim życiu, która mnie akceptuje tak bezwarunkowo zupełnie.
Miód na moje serce, że pani
pozdrawiamy
to
męża. Pozdrawiamy męża. Czyli także radzicie sobie całkiem dobrze.
No, my tak. I stanowimy bardzo szczęśliwą rodzinę, dzięki Bogu. Także no to tylko takie doświadczenie. I myślę, że po prostu nie wiem, czy mogę radzić, bo każdy jest inny.
Właśnie chciałam zaproponować, że pani taką radę dała.
Ale chciałam właśnie powiedzieć, że chyba trzeba często szukać takiej siły w sobie i przede wszystkim zacząć od siebie i zacząć sobie po prostu pomagać.
No bardzo dziękujemy, pozdrawiamy waszą rodzinkę.
Pozdrawiamy.
Dziękuję również.
Zazwyczaj to też jest tak, Aneta, że im większy kryzys egzystencjalny, tym bardziej człowiek się boi tej prawdy o sobie. Co tam się za tym kryje? Jeżeli jest zniszczony, jeżeli jest zdołowany, jeżeli pojawiają się różne symptomy w ciele, w umyśle, w psychice, no to człowiek się boi.
Wiesz, ja myślę, że ten strach jest na początku tego kryzysu, że jeżeli jesteśmy już na takim dnie moralnym własnym, to tak naprawdę taplamy się już w całym swoim brudzie, jaki mamy i tak naprawdę już nie mamy się czego bać i wstydzić, bo dokładnie w tym leżymy, czy siedzimy. I
ja myślę, jak w tym brudzie, oczywiście,
tak, w cudzysłowie.
Jak poznać siebie? Bo my cały czas dążymy do tego, że warto, by poznać siebie, swoje możliwości, swoje uzależnienia i uwikłania.
Tak, ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że właśnie najlepiej poznaje się siebie przez trudne sytuacje. Czyli właśnie, jeżeli już jesteśmy na tym dnie naszego życia, jak nam się wydaje, właśnie w jakiejś takiej trudnej sytuacji, nieszczęśliwej, gdzie z całą świadomością dociera do nas prawda, co nam się dzieje, jak nam się dzieje, co nas do tego doprowadziło, to dużo łatwiej jest zacząć drogę do góry, ponieważ nie możemy już niżej spaść. Znaczy tak naprawdę zaczynamy od zera i możemy tylko iść w górę, nigdy odwrotnie.
Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór paniom. Właśnie tak sobie wracam z Tarnowa do Krakowa. Słucham waszej audycji dość często. Akurat ten temat mnie bardzo mocno zaciekawił, bo myślę, że dotyczy tak naprawdę większości osób, które mam nadzieję, że w dużym gronie nas słuchają. I każdy podobne rozterki na swojej drodze jak gdyby spotyka, prawda? I ja również. Myślę, że panie tak samo. Nie wiem jak tam, jeżeli chodzi o powiedzmy emocje, na jakim są poziomie, prawda? Raz tam na wysokim, raz na niskim. Ale w pewnym momencie, prawda, kiedy sam miałem jakiś kłopot, powiedzmy, ze sobą, zadałem sobie przede wszystkim jedno pytanie. Jeżeli dążę do tego, żeby być szczęśliwym, prawda? To czy jestem w stanie być przez cały czas szczęśliwy? I teraz być może, że gdybyśmy się do korzeni w ogóle całego, nie wiem, wszechświata tutaj wrzucili, bo tak można sobie tak gdyby tłumaczyć i zobaczyli swoją funkcję jak gdyby w świecie, można sobie jasno powiedzieć, że gdybyśmy nie mieli tyle, nie wiem, sytuacji, w które się wikłamy, prawda, nie wiem, zagrożeń, bądź też kontaktów z innymi ludźmi, które są coraz bardziej skomplikowane. Tak nawet może przytoczę jedną z waszych wypowiedzi, którą słyszałem dotyczącą pędzącego jak gdyby świata, prawda? Jeszcze kilkanaście lat temu nikt tak naprawdę nie mógł do siebie maila wysłać, komórka była niedostępna. Ludzie żyli cały czas praktycznie w mniejszym, prawda, kontakcie niż na dzień obecny, prawda? Czyli te wszystkie uzależnienia, te wszystkie kontakty z innymi ludźmi są coraz bardziej intensywne. Co za tym idzie, nasze emocje również będą coraz bardziej intensywnie chodziły, coraz większe wymagania są stawiane i tak dalej. Ja mam do pani takie pytanie, bo co prawda nie jestem ekspertem, nie uczyłem się w żadnej ze szkół na zasadzie, nie wiem, psychologii, owszem miałem kontakty, bądź też pytania nawet z samymi psychologami, którzy tak naprawdę nie byli w stanie mi odpowiedzieć. Może, że panie nie są w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami tak, aby przez cały czas być szczęśliwy, bo to jest takie pytanie, bo walczymy z czymś, co tak naprawdę nie wiadomo, czy jest osiągalne, prawda? Każdy chce być szczęśliwy, każdy chce być uśmiechnięty, natomiast pytanie jest takie, czy my damy radę w ten sposób w ogóle funkcjonować, nasz organizm, czy jest do tego przystosowany.
To takie bardzo podchwytliwe pytanie, bo gdybyśmy byli cały czas szczęśliwi, nie mielibyśmy możliwości przeżywania innych emocji, takich jak na przykład właśnie smutek, zdziwienie czy odraza, a to wszystko jakby wzbogaca nasze życie. Tutaj myślę, ścieżką jest wypośrodkować każdą z tych emocji, jak najbardziej zrównoważyć, pozwalać sobie iść przez życie pewnym siebie, takim zaakceptowanym, akceptować siebie i wtedy czy spotka nas coś dobrego, czy złego, to ta akceptacja będzie powodowała, że te emocje, o których pan mówi, te rozbuchane emocje, nie będą miały nad człowiekiem władzy.
Ja też myślę, panie Pawle, że nie możemy się miotać od jednej skrajności do drugiej i przeżywać w sposób taki stuprocentowy wszystkich naszych emocji. Wie pan, jest taki starożytny tekst, nazywa się Ashtavakra Gita. I to jest taka rozmowa, ten traktat ma formę rozmowy między mędrcem, joginem, Ashtavakrą, a królem Janaką. I ten mędrzec, jogin, to przekazuje królowi, co jest najważniejsze w życiu i jakie są pułapki czyhające na człowieka. Więc jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze w życiu, to poznanie siebie. I ja tu sobie nawet wypisałam taki cytat. Ashtavakra mówi tak: gdy poznasz siebie, będziesz wiedział wszystko. Jeśli nie znasz siebie, tak naprawdę nie wiesz nic. Jeśli chodzi o emocje, wszystkie emocje związane są z uzależnieniem, z pożądaniem, ze zmysłami. Jeśli człowiek wie, że wszystko jest grą, bo świat jest grą, jest iluzją, To jakie to może być uzależnienie? Rozumie pan? Łatwiej jest się od tego poodczepiać. Ja jestem na takim etapie, więc się bardzo cieszę z tego, bo postępy są ewidentne, powiem
tutaj,
szczerze.
Tutaj z tymi emocjami jest jeszcze taka mała sztuczka, o której pan częściowo wspomniał, mianowicie ta intensyfikacja kontaktów. My już na początku rozmowy wspominałyśmy o tym, ale generalnie chodzi o to, że kiedyś emocja dojrzewała. Ona sobie trwała dłuższy czas. W tej chwili została właśnie sprowadzona czasem do kilku sekund reakcji. Tak, to są impulsy wysłane, zbombardowanie impulsami.
Właśnie o to chodzi, że czasami przechodzimy z jednej emocji
w drugą.
Bardzo płynnie w drugą i tak naprawdę staje się to potężnym wahaniem. Tylko teraz jest pytanie takie, bo pani bardzo ładnie mówi i oczywiście ja jestem bardzo zadowolony z tego, że również doszedłem po pewnym okresie czasu, chociaż myślałem, że w szkole mnie tego nauczą, prawda? Też był taki bardzo ładny tekst, że wielu rzeczy nas
nie
uczą tak naprawdę w szkole, prawda? Jako takiej, ale tak naprawdę nie wdrażają nas w ogóle w samo raz, że w życie emocjonalne, a dwa to tak naprawdę nie pozwalają nam myśleć w tą stronę, abyśmy sami siebie mogli w jakikolwiek sposób poznać. Jedyne, co otrzymujemy, to ewentualne pochwały, bądź też kary w zależności
nie,
od emocji.
Nie, nam są potrzebne zwyczajne umiejętności.
Ale to jest taka jedna rzecz. Jeszcze jedno pytanie będę miał co do książki jakiejś. Czy powstała jakaś książka tego typu? Bo sam się zastanawiałem nawet, czy czegoś takiego nie napisać. Oczywiście jeszcze nie w tym wieku, w którym jestem, bo myślę, że mam masę rzeczy do poznania jeszcze i do przeżycia. Nie jestem kompetentną osobą, żeby w ten sposób się wyrazić. Mimo, że zacząłem coś takiego robić tutaj i myślę, że jest to dobrym pomysłem, aby stworzyć jakąś taką mapę. Bo tak naprawdę to życie, mimo że wydaje się dla wielu osób bardzo mocno skomplikowane, wiele osób dzwoni, powiedzmy, twierdzi, że ma depresję, prawda? Twierdzi, że ma jakieś,
półtora miliona ludzi.
Życiem. I to jest jak najbardziej prawdziwe, ponieważ może uproszczę to do tego stopnia, powiem w ten sposób, że sami ze sobą spędzamy jak najwięcej czasu, prawda? Znaczy sami ze sobą spędzamy najwięcej czasu, prawda?
Kontakty Ale to tylko ci szczęśliwcy, którzy świadomie to robią.
Dokładnie. I teraz jest jedna zasadnicza rzecz, że nie każdy ma prawo do wyboru. Nikt nie wybiera miejsca, w którym się urodzi, a przede wszystkim uczymy się moim zdaniem na obserwacji, na powtarzaniu, prawda, zachowań najbliższych, może na samym początku rodziny, później znajomych, w zależności od tego, w jakie towarzystwo zostaniemy wciągnięci, prawda, czy jesteśmy w stanie je zmienić, czy jesteśmy w stanie podjąć taką lub też inną decyzję. Natomiast to wszystko wpływa w jakiś sposób. Bardzo fajnie, że mówicie na ten temat, ponieważ myślę, że osoby, które słuchają tego wszystkiego, będą same właśnie mogły odnaleźć tak naprawdę jakąś drogę i same będą umiały sobie powytłumaczyć, przynajmniej ja tak wnioskuję, nie wiem, być może, że jest to optymistyczny bardzo pogląd, ale równocześnie...
Wnioski bardzo piękne, panie Pawle, a pan Wiktor tutaj jedno piękne zdanie dołożył do tego, które mogłoby być podsumowaniem tego wszystkiego, o czym pan mówi. Jesteśmy dziećmi wszechświata, to przecież zobowiązuje. Także pozdrawiam pana serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, co każdy z nas może dla siebie zrobić, dla siebie samego, by pobyć ze sobą, sam na sam, by mieć czas, żeby właśnie w ten sposób rozmawiać ze sobą najgłębiej, najdokładniej, jak tylko potrafimy i próbować wyciągać te rzeczy, które tam zalegają, próbować czyścić sytuacje z dzieciństwa, z rodziny. Jak się ma 20 kilka lat czy 30, to jest naprawdę z czego, to każdy wie sam po sobie. Żeby zbudować nową, dobrą rodzinę, żeby zbudować samego siebie, trzeba mieć to oczyszczenie wewnętrzne. Nie będę państwa oczywiście do tego namawiać, bo człowiek jest istotą, która ma wolną wolę. Ale jak napisał nasz słuchacz, jesteśmy dziećmi wszechświata i to zobowiązuje, więc dbając o naszą nawet rasę ludzką, dbając o planetę, o to, co się dzieje, to przecież warto to zrobić, warto się zmienić, warto przemeblować trochę siebie, poukładać to. Z tym, że tak, a w studiu przypomnę państwu, Aneta jest styńska, jest psychologiem poradni internetowej Psychorada. Wróćmy do takiej szkoły życia.
O tych twoich porządkach jeszcze wspomnieć.
A nie podobają ci się porządki?
Właśnie z porządkami jest prześmieszna historia, ponieważ większość z nas nie lubi porządków, bo się przyzwyczailiśmy, że się robi na gwiazdkę i na Wielkanoc. i te porządki się robi, nie lubimy ich, bo to kupa roboty, czasu, zaangażowania. Ale tak naprawdę te porządki są, myślę, w takiej sferze bardzo symbolicznej. To jest takie sprzątanie też naszego życia, bo jednak prawdą jest, że najbardziej nasz umysł odpoczywa, zajmuje się pracą fizyczną, gdzie te ręce mają zajęcie i umysł może zwolnić obroty. I
a dusza czego potrzebuje?
Dusza potrzebuje czasu dla siebie i te porządki wbrew pozorom są takim świetnym oddechem dla psychiki. Oczywiście nie mówię tu o jakichś takich skrajnych porządkach, o pastowaniu całej klatki schodowej czy dwóch bloków sąsiadów, tak, bo mamy dużo energii. Natomiast w takim racjonalnym podejściu do sprzątania, bo też tak samo trzeba sprzątać to swoje życie. To jest takie właśnie bardzo symboliczne sprzątanie na wiosnę, sprzątanie przed zimą, żeby te wszystkie niepotrzebne ziarnka piasku czy brudy po prostu się z nich pozbyć. Dokładnie to samo powinniśmy robić z naszą duszą, z naszymi myślami, a rzadko kto tak naprawdę ma na to czas, rzadko kto chce sobie na to pozwolić, bo to też jest istotne, żeby chcieć dać sobie pozwolić.
No a ponieważ nie mamy nauczycieli, którzy mogliby poprowadzić nas w ten sposób, nie mamy tej wiedzy, jak to robić, więc każdy, no niestety, eksperymentuje i robi to na własną rękę.
Tak, i to są właśnie takie Zosie Samosie. Każdy próbuje po swojemu robić, metodą prób i błędów, do tego stopnia, że mówimy, pozwól mi się uczyć na własnych błędach, co jest poniekąd słuszne, ale z drugiej strony jakby wydłuża tą naszą ścieżkę wyeliminowania błędów życiowych. Często właśnie przez to, że chcemy się uczyć na własnych błędach, że nie mamy tych nauczycieli życia, może się zdarzyć, że zaczniemy żyć życiem, którego nie chcieliśmy żyć, powielając jakiś stereotyp, który funkcjonuje w rodzinie. Często jak się właśnie patrzy na, rozmawia z pacjentem i patrzy na jego rodzinę, wypytując tak szczegółowo o różne związki, to pojawia się jakaś jedna wspólna cecha tej rodziny, na przykład, że większość mężczyzn nadużywa alkoholu albo że jest dużo rozwodów. I tak naprawdę ten wzorzec, który nabyliśmy...
Albo że na przykład mężczyzna tak jakby poszukuje różnych kobiet i tak przechodzi z kwiatka na kwiatek.
Tak. To są właśnie takie, to są takie
typowe zachowania,
które przejmujemy, bo nikt nam, niby wiemy, że one są złe, no bo słuchamy narzekań, jak to tam źle, że tata pije, czy mama, czy coś złego się dzieje. Natomiast to jest w takiej sferze, która jest bardzo pobieżna, która nas jakoś dotyka, ale nie wsiąka. Natomiast w tej sferze, która wsiąka, powielamy to, co się nauczyliśmy, to, co zobaczyliśmy, ponieważ robimy to, co umiemy najlepiej, bo to najłatwiej nam robić. Więc jeżeli...
To, co błyskawione, chociaż trudne, ale znane.
Tak, więc jeżeli na przykład w domu dominowały krzyki, to będziemy powielali w naszym życiu również załatwianie spraw krzykiem. I nie dlatego, że jesteśmy źli, czy mamy złą wolę, czy nie umiemy inaczej, bo pewnie każdy człowiek się nauczył inaczej, ale ponieważ jest to najłatwiejsza forma, ponieważ taka najpierwotniej zachowana, to ją użyjemy.
A spróbujmy się zastanowić, co to znaczy być sobą. I o sztuce bycia sobą za chwilę porozmawiamy, ale najpierw Dawid. Dobry wieczór, panie Dawidzie.
Dobry wieczór. Kłaniam się. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Przysłuchuję się audycji od początku i bardzo mi się podobało to, co powiedziała pani psycholog na temat słuchania i pytania się różnych osób o to, co oni myślą o naszym życiu, tak mówiąc w cudzysłowie, prawda? Czyli można tutaj podzielić ten świat na nasz wewnętrzny i zewnętrzny. I często jest tak, niestety, chociaż my wiemy o tym, my tak naprawdę żyjemy tym światem zewnętrznym, światem innych ludzi, światem problemów innych ludzi, a tak naprawdę nie zauważamy tego, co jest na naszym podwórku. To jest takie proste, ale takie banalne, ale takie trudne. Ja sam łapię się na tym, że częściej obchodzi mnie, to się przyznaję bez, w cudzysłowie mówiąc, bez bicia, do tego, że często obchodzi mnie to, co się dzieje u moich przyjaciół, jak im idzie, niż to, co jest w moim życiu. I to jest rzeczywiście święta prawda. Natomiast druga sprawa, mówimy o oczyszczaniu. I tak naprawdę dopiero zaczynamy widzieć, co jest w naszym życiu nie tak, kiedy się zdarza jakaś tragedia, niekoniecznie zdrowotna, ale w ogóle ogólnie tragedia. I ja bym to porównał do budowania takiego olbrzyma na glinianych nogach. Budujemy to nasze życie, budujemy, natomiast często są tam jakieś dziury, są tam jakieś przecieki, takie niedoróbki, które myśmy stworzyli we własnym życiu. I zdarza się tak, że ta niedoróbka często pęka. Zdarza się tak, że następuje jakaś rysa w tym naszym życiu, coś się dzieje złego i wtedy ten olbrzym, to nasze życie ulega załamaniu. Mogę to powiedzieć z autopsji, ponieważ prowadziłem jako młody człowiek, dalej prowadzę, ale to było kilka dobrych lat temu, dużą firmę. Wszyscy, to nie chwalę się w tym momencie, bo to nie ma czym, wszyscy mi zazdrościli, że taki młody i taki młody dżapi, prawda? Natomiast w pewnym momencie popełniłem kilka błędów, oczywiście wszyscy się odwrócili. Przez 2 lata następowało takie oczyszczenie, czyli wstydziłem się wyjść z domu, a nie spotykałem się z nikim, ponieważ tak naprawdę to moje poprzednie życie, ten olbrzym budowany na glinianych nogach, a był olbrzymi, załamało się nagle. I to było moje oczyszczenie. Przez te 2 lata zrozumiałem, ale zajęło mi to aż 2 lata.
Zobaczył pan, co bardzo są te przyjaźni i znajomości.
Wcale nie aż 2, tylko 2, bo mogło równie dobrze panu zająć 20 lat.
Ja patrzyłem z perspektywy tego, jak to się szybko działo w moim życiu. Przez te 3 lata, 4 lata, kiedy ta firma działała rewelacyjnie, wszystko się działo super, miałem masę przyjaciół, to działo się bardzo szybko. Później te 2 lata... To był dla mnie ogrom czasu. Ja nie mogłem nic w swoim życiu zrobić, a tak naprawdę to było tylko i wyłącznie oczyszczanie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie myślałem o tym, co zrobiłem złego, gdzie popełniłem błąd i zacząłem budować swoje życie od nowa. I myślę, że to było potrzebne, bo gdybym tak, wydaje mi się, że gdybym budował tego olbrzyma dalej, to prędzej czy później on by pękł a wszyscy wiedzą, że gorzej jest spaść z najwyższego konia, prawda, niż z troszkę niższego.
A czy w tym nowym wydaniu ma pan mniej znajomych, mniej przyjaciół?
Nie, jeszcze więcej, natomiast...
A co się zmieniło w relacjach?
Jest jeszcze taka jedna prawda, zaraz powiem, co się zmieniło, natomiast jest jeszcze jedna taka prawda, że kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardą inną część ciała, prawda?
Ciała mi to powtarza co tydzień.
Tak. Natomiast niestety tak jest i często ci ludzie, którzy zbytnio ufają innym ludziom, muszą mieć tą prawdę głęboko gdzieś tam zapisaną. Natomiast co się zmieniło? To się zmieniło, że decyzje, które podejmuję w moim życiu, one są bardziej wyważone. Kiedyś podejmowałem je bardzo szybko i wtedy to był taki ciąg decyzji, prawda? I z ciągu liczby wynikało, że te decyzje są wszystkie dobre. Natomiast kiedyś gdzieś tam się jakieś negatywne, jakieś złe decyzje zapodziały. No i niestety to się później skończyło tak, jak się skończyło. Teraz bardziej świadomie podejmuję pewne decyzje. No, co się jeszcze zmieniło? Myślę bardziej perspektywicznie, czyli myślę z perspektywą, co będzie za 10, za 20 lat. Teraz mam 30 lat, kilka lat temu miałem 22, 21, kończyłem studia, więc dla mnie wszystko, świat był dla mnie otworem, prawda? Świat był dla mnie otwarty, mogłem wszystko zdziałać i teraz jestem troszkę...
I teraz też bez pan mądrzejszy już o inne doświadczenie, o takie trudne doświadczenie, które nie każdy ma szansę przeżyć młodo, by później budować coś bardziej świadomie, prawda?
Mi się
podoba, że pan mówi o błędnych decyzjach, o złych decyzjach, a nie o tym popełniłem na zasadzie, że popełnił pan błąd, że to jest jednak decyzja, że pan rozróżnia to jako pewien proces, a nie jako cechę związaną bezpośrednio z panem. To jest świetna umiejętność, to... Tylko gratulować takiego rozumienia siebie i takiego stawiania sprawy.
A wie pani, że coś jest na rzeczy, ponieważ jak przeżyłem to, co przeżyłem te kilka lat temu, to później zacząłem pracować i zresztą dalej pracuję między innymi na uczelni. To moje doświadczenie pomaga mi w lepszym wytłumaczeniu studentom, bo ja pracuję akurat w dziale, można jak powiedzieć, ekonomii, marketingu, w lepszym wytłumaczeniu studentom, na czym polega prawidłowe zachowanie, jeżeli chodzi o sferę biznesu. To ja mogę mówić z autopsji, tak naprawdę, ja to przeżyłem. To tak samo jak ktoś przeżył i zwyciężył chorobę nowotworową, prawda? Może dziwne porównanie, natomiast tak to jest. On jest bardziej wiarygodny w tym, o czym mówi, prawda? Że to można, że się da, tylko trzeba w to uwierzyć, prawda? Tak samo ja. Rzeczywiście to doświadczenie jest bardzo ważne. Natomiast no, tak z gruntu, tak jeżeli chodzi o moje cierpienie, to mogę powiedzieć, że może to nie było warte. Natomiast już czas leczy rany i rzeczywiście przeżyłem to, co przeżyłem i to, co pani powiedziała. Nie każdemu to było dane, natomiast wolałbym, żeby to się inaczej skończyło, no ale cóż, tak to czasami.
Pani Dawidzie, bardzo dziękujemy za tę świadomość, za nowe życie, którym się pan z nami podzielił.
I za to doświadczenie.
Tak. Cierpienie jest wpisane w wiele sytuacji naszego życia i ja wiem, jak mówią, cierpienie uszlachetnia. Może daje czas i taką determinację. Człowiek ma w cierpieniu też taką determinację, że musi koniecznie coś zrobić, musi coś zmienić.
Tak, to prawda, że musi coś zmienić, ten przymus. Im bardziej cierpimy, ten przymus jest większy. Natomiast wcale nie przekłada się to tak samo mocno na zmiany życiowe, które człowiek podejmuje. Bo szukamy pilnie doktora z receptą i złotym środkiem na pigułką szczęścia. Później okazuje się, że przez jedno spotkanie terapeutyczne nie ma tej pigułki szczęścia i następuje kompletne rozczarowanie. Później człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że musi jednak sam coś zrobić, że to nie jest tak, że pójdzie.
Musi znaleźć drobiny złote, żeby z tego sam zbudować tę pigułkę szczęścia.
Jest taka piękna przypowieść o kamykach. Ja nie pamiętam dokładnie, z jakiej to jest książki, ale była to przypowieść o mężczyźnie, któremu powiedziano, że osiągnie wielkie szczęście życiowe, jeżeli znajdzie ciepły kamyk. I on pojechał nad morze i każdy jeden kamyk brał do ręki, ale był zimny, więc odrzucał je w morze. I tak dzień, drugi, trzeci, jeden tydzień, drugi, trzeci, rok, drugi, trzeci. Minęło 15 lat, znalazł ciepły kamyk i go wyrzucił. Pomyślał, że on znowu będzie zimny. I tak często jest właśnie w życiu, że gonimy za czymś, za tym ciepłym kamykiem, a gdy go mamy, wyrzucamy.
A przypuszczamy okazję, nie dostrzegamy.
Nie dostrzegamy. To też jest taka fajna historia, jak dziewczynki małe są w dzieciństwie raczone bajką na przykład o kopciuszku. I uczymy dzieci, że przyjedzie rycerz na białym koniu i kobieta ma mu się od razu oddać i żyli długo i szczęśliwie, a nikt nie mówi, że mogą być po drodze jakieś perturbacje i też nikt nie mówi o tym, że co jest po tym, żyli długo i szczęśliwie, co tam się w międzyczasie dzieje. I też wpadamy w taką pułapkę, w taki syndrom bycia kopciuszkiem, szukania księcia, mężczyźni bycia księciem i to wszystko nam strasznie komplikuje życie.
Pan Wiktor pisze, najpierw trzeba zyskać świadomość, aby zacząć zaglądać w siebie, a zyskanie świadomości jest nierozerwalnie związane z porządkami. Trzeba mieć 3 tony intuicji, aby przekroczyć ten Rubikon, a potem trzeba jeszcze tak bardzo pokochać świat, żeby zaakceptować w nim swoją rolę. Tak małą i tak dużą zarazem, bo przecież każdemu zostało coś ważnego powierzone. O tych powierzeniach jeszcze nie rozmawiałyśmy, ale mamy następny telefon. Halo, halo. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór. Dobrze mnie słychać?
Dobrze słychać.
Przysłuchuję się państwa rozmową z gośćmi, którzy telefonują. Ja też jestem właśnie w trasie, wracam do domu. I tak chciałbym się podzielić moimi przemyśleniami na te tematy.
Osobiście pan ma chyba okazję dość często być ze sobą sam na sam, co?
Tak, ja jeśli też pan jestem troszeczkę typem samotnika. Natomiast uważam, że wiele problemów w większości ludzi, problemów ich emocjonalnych, spowodowanych jest po prostu niewiedzą tego, co się z nimi wydarza. Panie wspomniałyście na początku audycji, że w szkołach uczą nas geografii, biologii i tak dalej, a nie uczą nas szkoły życia. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ponieważ emocje, które dotykają nas, które się w nas pojawiają, one po prostu pojawiają się i za chwilę znikają. Problem nasz polega na tym, że nie wiemy, co z tymi emocjami robić. Pan Paweł, który, jeżeli dobrze pamiętam imię, pytał o jakieś książki, no, których można by było się coś na ten temat dowiedzieć. Jeżeli słucha, to polecam mu serdecznie dwie pozycje pana Davida Golemana. To jest Inteligencja Emocjonalna i Emocje Destrukcyjne. On tam w bardzo piękny, bardzo prosty i zrozumiały sposób opisuje, co się z nami wydarza, jak sobie z tym radzić i jak po prostu żyć w sposób, który nie utrudnia nam samym tego po prostu zwykłego, prostego życia.
To prawda, to powinna być lektura obowiązkowa dla każdego człowieka.
Zgadzam się z tym. Ja tą książkę przeczytałem chyba 3 razy i w dalszym ciągu oczywiście nie jestem w stanie wszystkich metod, zaleceń czy sposobów stosować.
Natomiast... Ale człowiek zaczyna to rozumieć, prawda? Jak się wgryza, to nagle pewne rzeczy z własnego życia wydają mu się już łatwiejsze do zinterpretowania. Wie, dlaczego wydarzyły się jedne sytuacje, wie, jak unikać innych sytuacji. To jest dobra ściąga.
Przede wszystkim możemy rozumieć i starać się panować nad tym, co się z nami dzieje. I to jest właśnie ta nasza inteligencja emocjonalna, której niestety w szkołach nas nie uczą.
A szkoda.
I dokładnie, całe nasze dorosłe życie po prostu walczymy sami z sobą, nie posiadając wiedzy, jak to robić.
Bardzo dziękujemy za to, dobrej drogi życzymy.
Dziękuję, dobranoc.
To jest tak, że czasami walczymy ze sobą, a czasami bywa, że nie chcemy, że chcemy się upodobnić do kogoś innego. Żyjemy cudzym życiem, życiem innych ludzi, tak żeby być w tłumie, w masie, żeby wieść, można powiedzieć, jakieś takie pozorne życie, nie swoje, nie własne oczywiście, ale my tego nie czujemy. Nie mamy tej granicy między tym życiem innych ludzi, a naszym życiem.
No bo trudno mieć taką granicę, jeżeli od dziecka jesteśmy poddawani różnemu opiniowaniu, tak, i cechowaniu czy schematyzacji. Małe dziecko słyszy na przykład taki komunikat. No, Marysia to lekko w życiu nie będzie miała, bo taka przewrażliwiona. Albo, a Józek to sobie poradzi, bo on to taki cwaniak. I niby to nic nie znaczy, ale tak naprawdę Marysia, która 20 razy dziennie czy tygodniowo usłyszy, że jest wrażliwa czy przewrażliwiona, zacznie zachowywać się jak ktoś przewrażliwiony. Natomiast Józek jak wielki cwaniak. I jakby będą w sobie pielęgnować te cechy, nieważne czy one są zgodne z ich temperamentem, czy też nie, ponieważ będą rozumieli to jako te małe dzieciaki, że są to cechy pożądane przez ich opiekunów czy rodziców. I będą jako dzieci myśleli, że zachowując się w określony sposób, zyskają większą aprobatę, a każdy z nas lubi dostawać tą swoją porcję głasków dziennie. Brak głasków jest dla nas sytuacją krytyczną, trudną, więc na głaski chcemy zasłużyć, więc Józek będzie więcej bałaganił, urwisował, a Marysia zostanie taką wycofaną dziewczyneczką. I nagle może się okazać po 15 latach czy więcej, że Marysia właśnie dokładnie jest inną osobą, tylko została skutecznie zablokowana przez takie kompletnie nie mające sensu zdania, typu najlepiej by było, jakbyś był tym, kim nie jesteś. Tak?
A dlaczego tak to zapada w nas?
Bo małe dziecko to jest taka biała książeczka, którą trzeba zapełnić i ona się zapełnia bardzo szybko, ponieważ jest na to dużo miejsca i dziecko chłonie wiedzę z otoczenia. A druga sprawa, że dziecko pragnie być kochane. Dziecko się rodzi z naturalną tendencją do tego, by być kochane, czuć się kochane. I jeżeli będzie czuło i widziało, że dostaje odpowiednią ilość miłości za określone zachowania, tak, to będzie jej powielało.
Dążymy do tego, żeby...
Żeby się podobać, żeby spełniać oczekiwania tak. innych ludzi. Natomiast nie zawsze są to oczekiwania zgodne z tym, co my faktycznie reprezentujemy sobą.
A jako dorośli warto byśmy oczekiwali, aby zostać ze sobą, choć od czasu do czasu, sam na sam.
Sam na sam, tak, ale to jest bardzo trudne. To jest sztuka bycia sobą. To jest bardzo trudne. I właśnie myślę, że z tego powodu ludzie uciekają w te wszystkie...
Od siebie.
Tak, od siebie oczywiście, ale w te wszystkie inne czynności dodatkowe, czyli... W potocznym rozumieniu narzekamy, że za dużo pracy, że szef nas wykorzystuje i tak w ogóle musimy po tych godzinach zostawać. A prawda często jest taka, że robimy tak najbardziej świadomie, ponieważ to nam załatwia brak w sferze na przykład relacji partnerskich w domu czy z rodzicami.
Nie chce nam się wracać.
Tak, ale oczywiście przyznać się, że nie chce mi się wracać do domu, to wypadało panom w barze przy piwie szybkim. Natomiast w tych czasach obecnie no nie wypada się tego nawet przyznać. No jak to? Tak w czasach, gdzie te relacje międzyludzkie są na widelcu, ciągle się o tym mówi, no wręcz nie wypada się przyznać. Więc mamy te bankiety służbowe, mamy koktajle, mamy wyjazdy integracyjne, mamy wszystko, całą plejadę różnych sztuczek, dzięki którym nie musimy być ze sobą sam na sam, czy sam na sam z rodziną. I tutaj jeden z naszych rozmówców powiedział, że dopiero jakieś traumatyczne wydarzenie, trudne, powoduje, że robimy stop. I to stop tak naprawdę zmienia całe nasze życie, zmienia podejście do niego, stawia pytania i daje odpowiedzi, których byśmy sobie nie zadali. I tak naprawdę zaczyna się doceniać życie. Ja znam taką parę małżeńską, zresztą przecudownych ludzi, którzy mieli nieprzyjemny wypadek samochodowy. Ona była wtedy w ciąży, on leżał w szpitalu, więc tak ten stres się udzielał wszystkim całej rodzinie. I okazało się, że ta trudna sytuacja ich tak naprawdę zbliżyła do siebie. Sprawiła, że zrozumieli, jaką wartość ma życie. To jedno odchodzące, gdzie trudno było mężczyznę uratować. I to w łonie kobiety, które dopiero miało się narodzić, jakąś taką zatoczyło im życie wielką metaforę, pokazując właśnie życie przez pryzmat pewnego cudu. I mówię o tym dlatego, ponieważ jak wchodzi się do nich do domu, to się przekracza inny wymiar świata. Tam jest cisza, spokój, wzajemny szacunek, kochanie. Tam po prostu z każdego kąta widać harmonię, widać ten cud miłości, który faktycznie istnieje. Tam nie ma pracy, nie ma pośpiechu, nie ma krzyczących dzieci, mimo że mają ich 3,5, bo czwarte w drodze. I tak naprawdę stanowią niesamowitą rodzinę, kompletne oderwanie od świata, w którym żyjemy na co dzień.
Akceptowani? Tacy?
Jak najbardziej, wręcz nawet w centrum zainteresowania mają bardzo wielu znajomych, prowadzą aktywne życie towarzyskie, więc tutaj
nie izolują się,
broń Boże, ale mają też czas właśnie, by poleżeć ze sobą, porozmawiać, mają świetnie zorganizowane to życie. Tutaj te granice, praca, dom, dzieci są idealnie wręcz zrównoważone, dzielą się obowiązkami. Dzieci, nie powiem, że są zdyscyplinowane, bo to takie może brzydkie słowo, ale dokładnie są uporządkowane tak jak trzeba. Jak się kiedyś mówiło, że chodzą jak w szwajcarskim zegarku, ale to wszystko nie wynika z jakichś restrykcyjnych metod, które tam są stosowane, tylko przeciwnie, z takiego zrozumienia i podejścia takiego pełnego miłości.
I to jest ta sztuka bycia sobą.
Tak, to jest ta sztuka bycia sobą, nawet sobą sam na sam, ale sobą też z rodziną, co jest też trudne.
No ale to takich ludzi jest, no bo nie wiem, promil może, 1%, ale co z tą resztą?
No ta reszta musi znaleźć sobie pewien wzór w sobie albo na zewnątrz. I starać się żyć w taki sposób, żeby żyć dla siebie, właśnie dla siebie, ale nie w takim rozumieniu bycia supermarkowym towarem z 20 linijkami doświadczenia zawodowego w CV-ce, ale takim właśnie świadomym siebie człowiekiem, akceptującym. Ja myślę, że to słowo akceptujący ma tutaj największą możliwą moc.
Dobry wieczór, Panie Pawle.
Witam, Panie Pawle.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ach, ja dzwonię, co tydzień słucham i tych audycji i za każdym razem próbuję znaleźć dla siebie jakieś rozwiązanie i czekam na kogoś, kto po prostu no, będzie w stanie jakby powiedzieć, to znaczy jakby rozświetlić mój umysł, który no, uważam się za człowieka no, wykształconego w miarę. Wyższe wykształcenie, studia podyplomowe, a mimo wszystko ciągle nie radzącego sobie w życiu. Mieszkam w bardzo małym środowisku, takim wiejskim. I do czego zmierzam, że ja tak się w sobie się wydaje, mnie w sobie się wydaje, że ja siebie doskonale znam. Przeczytałem no, masę książek różnych, różnistych i takich o inteligencji emocjonalnej i no, po prostu i o asertywności, o empatii, o wszystkim. I jakby cały czas szukam odpowiedzi w sobie, dlaczego mi się w życiu nie powiodło. Dlaczego ja po prostu no, żyję już po prostu nawet na granicy jakby możliwości swoich, gdzie po prostu każdy z zewnątrz jest w stanie po prostu no, uważa, że ten człowiek ma wiedzę.
Panie Pawle, w czym panu się nie powiodło?
W życiu.
No, tak, konkretnie. Co pan nie może znaleźć sobie właściwej osoby, kobiety? Czy nie, to są jakieś nie, inne sprawy?
Ja już mam to wszystko poza sobą. Ja już miałem kobietę, mam trójkę dorosłych dzieci.
A nie umieliście się zgrać? Nie było tej harmonii?
W pewnym sensie tak. To znaczy ja po prostu w pewnym momencie chciałem pójść, jakby powiedzieć, na skróty w życiu. Jakby zrobić jakieś tam interesy, które się nie powiodły. No i potem to się wszystko tak zawaliło. Nie potrafiłem po prostu w tym momencie, kiedy było najtrudniej jakby stanąć na wysokości zadania i jakby stawić czoła temu wszystkiemu. Uciekłem od tych problemów, zataiłem je wszystkie przed rodziną, przed tym po prostu no dopiero jakby... Po prostu inni ludzie zaczęli załatwiać to za mnie. Jeżeli to tak.
Ja tak słucham pana z dużą, dużą ciekawością, ponieważ nie wiem, czy pan zwraca uwagę na słowa, ale w prawie każdym zdaniu, które pan mówi, jest słowo nie. I ja myślę, że to jest pewien klucz do zrozumienia właśnie pana sytuacji. Jeżeli szukamy czegoś, co ma się nam nie udać, to nasz umysł podświadomie ściąga tą siłę, która ma sprawić, że nam się nie uda. I takie myślenie w kategoriach negatywistycznych powoduje, że te negatywne rzeczy do siebie przyciągamy. Zdaję sobie sprawę, że trudno przejść z negatywizmu na cechy pozytywne i nagle zacząć żyć z dnia na dzień jak szczęśliwy motylek. Ale tu myślę, że dla pana dużą pomocą by było, gdyby pan wyłapywał słowa nie w swoich wypowiedziach czy myślach codziennych i zamieniał od razu każde nie na tak. Czyli jak pan powie na przykład nie udało mi się, to żeby zmienił to pan na przykład zrobiłem to i tamto, ale życie potoczyło się tak i tak, żeby unikać tego nie, żeby zamieniać relacje na cechowanie negatywnych myśli na neutralne bądź pozytywne.
I to byłaby ta pierwsza próba zmiana dla pana. W porządku?
No, to znaczy...
Jest to trudne, to na pewno.
Trudne, ale wiele osób właśnie mi na to zwraca uwagę. Ja tak no, zawsze mówił, no jak to Paweł, może ci się nie... No, a ja
nie, znowu tak... pan powiedział nie.
No właśnie.
No to ma pan potwierdzenie. Jest to... Wydaje się, że jest to ta właściwa droga. Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, jak warto być w zgodzie ze sobą, jaka to sztuka być sobą i państwo powiadają, co trzeba przeżyć, żeby odnaleźć tę drogę do siebie i ku sobie. Pisze pani Joanna, mieszkam w jednej ze stolic świata, gdzie życie nie biegnie, a pędzi. 1,5 roku temu dostałam tu stałą pracę z ubezpieczeniem w wolnym zawodzie, co nie jest częste, o której nigdy bym nie śmiała marzyć, ale przez ostatnie 3 lata Miałam dawkę stresu powyżej moich możliwości. Śmierć dwóch osób w najbliższej rodzinie, rozstanie z bliską osobą, dwukrotną zmianę pracy. Czuję się wykończona, wypalona. Odpoczynek w weekendy nie pomaga. Wakacji przez najbliższe 3 miesiące wziąć nie mogę. Z jednej strony chciałabym utrzymać tę pracę, którą wydreptałam sobie pracowicie przez te 1,5 roku. Wreszcie czuję się tam ceniona, dbają tam o moje samopoczucie, a mimo to czuję się jak 80-letnia staruszka. Lubię to, czym się zajmuję, lubię swój zawód, ale dzień w dzień wracam po 12 godzinach do domu. Praca to jedyne poletko sukcesu. Życie osobiste leży, mimo że jest bardzo ważne dla mnie. Jakoś nie mogę znaleźć sposobu, okazji, żeby to zmienić. Jest to powodem złego sypiania i w konsekwencji przy pospiesznym tempie życia powodem wiecznego zmęczenia. Moje pytanie jest takie. Pani Joanna pisze, co powinno przemawiać za zmianą?
Determinacja do zmiany. To, co opisała pani Anna, to taki przykład właśnie, myślę, nowoczesnego stylu bycia, nowoczesnego stylu pracy i oczywiście zaburzeń w tych sferach, o których rozmawiałyśmy. Tak, tutaj ta sfera pracy rozniosła się na sferę
na życia
osobistego. Tak, tak, na sferę ja i na sferę rodziny, której tam nie ma. I to jest bardzo poważny problem, bo jeżeli pani Joanna czuje się źle, czuje, że już nie może, cierpi na bezsenność, jest przemęczona, można powiedzieć, że jest chronicznie zmęczona, nic ją nie cieszy i się pyta, co jest, kiedy jest ten moment na zmianę, no to ja już nie wiem, co gorszego może się stać, jeżeli to życie się wali na gruzy, a jeszcze się pytamy, czy to już ten moment, czy może jeszcze przeczekać. To takie bardzo niebezpieczne.
Znaczy niebezpieczne, bo tak, bo nie jest u siebie, tylko jest za granicą. Bo ma tę pracę, za którą tak chodziła i wydaje mi się, że te dwa czynniki determinują jej postępowanie. Ale przecież na tym życie i świat się nie kończą.
Nie kończy. Tylko właśnie bardzo trudno jest się od tego odciąć. Bardzo trudno. Zresztą wiele osób pozostaje w pracach, które nie sprawiają im radości. Tylko dlatego, że nie wiedzą, że nowa praca może być fajniejsza albo ciekawsza. Tak samo z związkami, że pozostajemy w jakichś takich niesatysfakcjonujących związkach, ponieważ wydaje nam się, że ja już nikogo lepszego nie znajdę. I to jest takie właśnie zamykanie sobie drogi na zmiany. To jest takie właśnie zamykanie słoika, w którym siedzimy jeszcze szczelniej i niedopuszczanie nic z zewnątrz.
Ale z drugiej strony tutaj to ja mogę jednak dodać kilka słów. Mianowicie, bo zmiana oczywiście, ale żeby to nie było tak, że jak nam się coś nie podoba, to my już hop i zmianę czynimy. Mhm. Bo w następnym związku będzie dokładnie to samo, albo jakiś inny mankament powstanie, coś tam zadzieje i póki nie rozwiążemy naszych relacji właśnie, czy z byłą partnerką, czy z żoną, czy z mężem, czy z dziećmi, nowy związek nie zapisze się dobrze.
No tak, tylko tutaj zmiana, o której ty mówisz, czy o której ja mówię, to jest jakąś tam zmianą ciągłą, świadomą, przemyślaną. Natomiast to, co ty mówisz, jest takim podejmowaniem decyzji ad hoc i to nie służy niczemu, bo to tak jak mówisz, faktycznie nierozwiązane problemy nie rozwiążą się same i jeżeli zmienimy partnera na innego tak po prostu, bez przemyślenia całej sprawy, bez zakończenia relacji z nim, bez uświadomienia sobie, czego chcemy od siebie, od naszego związku w przyszłości, czy od pracy, tak to działa w każdej sferze, to tak naprawdę będziemy powielali w kółko te same rzeczy.
Ten sam schemat.
Tak, tutaj Covey, jeden z takich autorów motywacyjnych, których ja bardzo lubię, pisze, żeby zaczynać zawsze z wizją końca. To jest takie świetne ćwiczenie, które ja sama często wykonuję, które bardzo wszystkim polecam, żeby wyobrazić sobie efekt końcowy, jakie mają przynieść nasze działania. I potem cofając się wstecz do teraźniejszości, zobaczyć, jakie kroki musimy uczynić, żeby ten efekt końcowy był możliwy. Bo przeważnie jest tak, że jesteśmy w punkcie zero i mówimy, chcę mieć fajny związek. I tak naprawdę z tej fajności nic nie wynika. Czy chcę mieć fajne życie, czy chcę mieć fajną pracę. To jakby nic się nie dzieje. Natomiast jak wyobrazimy sobie efekt końcowy, czyli nie wiem,
Konkrety.
Konkrety, czyli tak jak mówiłam o tych moich przyjaciołach, na przykład piękny dom, zadowolony mąż, żona, trójka dzieci, ładnie urządzone wnętrze, piękny ogród ze stawem, tak? To jakby jest to marzenie urealnione. I teraz jak cofniemy się wstecz, łatwo będzie nam zobaczyć, jakie kroki musimy poczynić, żeby ten dom, tego męża, żonę, dzieci posiadać, mieć. Ale to wszystko zaczyna się w nas samych, właśnie w tym przebywaniu sam na sam ze sobą, uświadamianiu sobie swoich właściwych, faktycznych pragnień, a nie ich braku.
Tak się cofałyśmy, że pan Maciej zrezygnował z rozmowy.
Oj,
zapraszam, jeśli można. A teraz jest pani Eliza, która pisze do nas. Nie zawsze brak przywiązania do rzeczy materialnych i życia codziennego prowadzi do wyzwolenia. W każdym razie ja jestem zaprzeczeniem tej tezy. Mam duży dystans do innych ludzi. Paradoksalnie często jestem karcona za zbytnią bezpośredniość. Nigdy na materialnych rzeczach mi nie zależało. Mam wrażenie, że jest to w równej mierze błogosławieństwo, samoświadomość, głębia istnienia, jak i przekleństwo. Między mną a resztą otoczenia tworzy się niewidzialna bariera blokująca mnie. Lub złudzenie. Wiele rozterek emocjonalnych ludzi dla mnie jest nieistotne. Przechodziłam przez ręce psychologów, psychiatrów. Nic nie stwierdzili, ale uważali za bardzo otwartą i szczęśliwą osobę, taką jaką jestem. Jak ktoś tylko siedzi i mnie słucha, to jestem szczęśliwa. Trochę w życiu przeżyłam. Nie wiem, co samoświadomość i dystans do świata niesie prócz bólu istnienia. Czy to jest możliwe?
To myślę taki większy temat, tak nie można jednoznacznie powiedzieć. Natomiast wychwytuję tu taką ambiwalencję w tym, co pani Eliza przekazuje światu, a tym, jak chciałaby być odbierana. Znaczy, tak długo jak zachowuje się inaczej niż chce być odbieraną, tak długo te konflikty z ludźmi będą się pojawiały.
Dwoistość natury do niczego dobrego nie prowadzi.
Tak,
tylko tutaj, do depresji i poważniejszych schorzeń psychicznych.
Tak, tylko problem właśnie z byciem sobą polega na tym, że to jest ogromne ryzyko. Dużo łatwiej jest właśnie udawać kogoś, czy to zadowolonego, czy smutnego, bo są różne sposoby na życie. Tutaj można różne skafandry założyć. Natomiast jeżeli chcemy tych relacji prawdziwych i szczerych, trzeba by szczerze też postępować z ludźmi. To znaczy, jeżeli kogoś nie lubimy, no to go nie lubimy. Jak kogoś lubimy, to lubimy. Nie udawać, że jest inaczej, bo nasze ciało...
Ale nie demonstrować.
Nasze ciało i tak to zademonstruje, więc jakby lepiej sobie wyjaśnić jakąś prawdziwą relację, która ma miejsce, niż ją ukrywać pod jakimś płaszczykiem, bo wtedy nie tylko osoba, która gra, źle się czuje, jak również ta, która bierze w tym spektaklu udział wbrew własnej woli. Jest jakby wciągana na scenę i musi być stawiana przed jakąś sytuacją, na którą kompletnie nie ma ochoty, tylko dlatego, że główny gracz postanowił tak wyreżyserować daną sytuację.
Bardzo to skomplikowane. Dobry wieczór, panie Mikołaju.
Dobry wieczór.
Już jest pan na antenie. Już jest pan na antenie, słuchamy. Co pan przeżył?
Słucham?
Co pan przeżył, słuchamy.
Znaczy, różne rzeczy się przeżywa, chociaż trudno powiedzieć. Jeżeli o sobie coś mogę konkretnie powiedzieć, to tyle, bo audycja jest w sumie o zmianach, czyż nie?
No tak.
No cóż, ja w sumie postanowiłem przez te wakacje, żeby trochę się właśnie zmienić, przy czym różnie z tym bywa. Jest jednak sporo spraw, które są takie sprawy, które teoretycznie są do rozwiązania, tylko to, że zależy od mojej motywacji, z którą jednak mam problem, więc musiałbym między innymi motywację zmienić. Są też sprawy trochę trudniejsze.
A których chciałby pan powiedzieć, o tych prostszych czy trudniejszych?
Oj, trudno powiedzieć. Ogólnie właśnie wakacje wydają mi się momentem, w którym wiele rzeczy mogę zrobić inaczej. Na przykład przez wiele lat jeździłem razem z mamą na wakacje do rodziny, ale ostatnio stwierdziłem, że w sumie mi się to nie podoba, bo w sumie jestem już w takim wieku, kiedy mam potrzebę spędzenia czasu wolnego ze swoimi rówieśnikami, ze swoimi znajomymi.
A ile pan ma lat?
22. Mhm. I właśnie są właśnie takie drugie wakacje, kiedy to spędzam je w domu, jako że uznaję, że wolę być w domu niż jechać gdzieś tam do rodziny. To przynajmniej mam szansę, żeby spotkać się ze znajomymi, ewentualnie jeździć tam, gdzie ja mam ochotę.
Ucieczka od rodziny czy ucieczka od siebie?
Czy od kogo?
Od rodziny czy od siebie? Bo tak, do rodziny pan nie jeździ, bo nie chce, woli pan siedzieć w domu, ale w domu jednak jest pan, spotyka się pan ze znajomymi, czyli tak tego sam na sam też nie ma.
Znaczy akurat chciałbym częściej się spotkać ze swoimi dobrymi przyjaciółmi, ale różnie z tym bywa, po prostu często nie mają czasu albo są zajęci własnymi sprawami, więc często mam takie uczucie wyalienowania, że niestety nawet moi znajomi nie mają czasu. Przez to jednak spędzą, samemu siedzę, bo po prostu nie bardzo mam z kim pogadać.
I co pan robi, jak pan jest sam?
Znaczy, próbuję realizować swoje zainteresowania.
A co to jest?
Przyznaję, że bardzo lubię rysować i wakacje są właśnie dla mnie momentem, kiedy mogę spokojnie w jakiś sposób rozwinąć swój talent, żeby po prostu być bardziej zadowolony z tego, co rysuję. Mhm.
A czy może pan to połączyć jakoś później, może ze sprzedażą, czy tylko dla siebie i do szuflady?
Znaczy właśnie w tym roku próbuję dosyć ambitnie zagrać, powiem tak, od pewnego czasu mam na pewnej stronie swoją galerię internetową i tam sporo osób interesuje się tym, co rysuję. Na swojej uczelni, na której skończyłem w tym roku licencjat, zrobiłem parę miesięcy temu wystawę. Mhm. Potem udało mi się parę rysunków sprzedać, co
wzbudziło fajne nadzieje. Ale to pięknie. I to wszystko dzięki temu, że nie jeździ pan do rodziny?
Tak, proszę nie jeździć. to pięknie. Super. To pan jest bardzo zaawansowany w tym, co pan nazywa rysunkami. No.
Właśnie nie czuję tego zaawansowania. Teraz w wakacje wydawało mi się, że skoro na razie mam spokój ze studiami, to mogę spokojnie rzucić się w rysowania i cały czas systematycznie polepszać swoją technikę.
Ale ten niedosyt jeszcze jest? Niedosyt siebie, czy niedosyt techniki? Niedosyt czego, że pan nie pije się?
Jeśli chodzi o rysowanie, to właśnie ostatnimi czasy straciłem trochę motywację. Aha. Zacząłem mieć wrażenie, że ja nie mogę się rozwinąć. W sumie też trochę problemy zdrowotne, bo mam pewne problemy z kręgosłupem, chociaż one pewnie są w naszych czasach powszechne, kiedy tyle czasu spędza się na siedząco, kiedy w naszym życiu mało się człowiek rusza. I jako że wakacje są też czasem, kiedy mogę udać się na terapię, na rehabilitację. Niestety to trochę czasu zajmuje, ale mam nadzieję, że do końca wakacji będę miał mniej problemów z kręgosłupem. Ogólnie też.
Panie Mikołaju, to zajmuje więcej czasu i więcej pieniędzy. Czy pan jakoś stara się dołożyć do tego, bo 22 lata, to właśnie tak sobie pomyślałam, co człowiek robi w domu i rysuje tylko, że nie ma to żadnego połączenia z tą materią, z tym materialnym aspektem. Ale skoro pan miał wystawę i już sprzedał swoje rzeczy, ale terapia też sporo kosztuje. To mama na wszystko, tak? Pracuje, czy rodzice?
Znaczy przyznaję, że jak dotychczas, pomimo to, że kilka prac sprzedałem, to jeszcze nie zarobiłem pieniędzy. Jeszcze w zeszłym roku rozdawałem ulotki, ale nie jestem satysfakcjonowany.
Mi się bardzo podoba to, co pan mówi. Pan się może nie czuje jakoś usatysfakcjonowany, ale w głosie pana przybije taka radość, świadomość tego, co robi, taka pewność, że to jest może nieśmiała pewność, ale jednak pewność, że to, co pan robi, jest fajne. Miał pan wystawy, rysuje pan, rozwija się. To naprawdę jest świetna rzecz. Tutaj nie wiem, w czym pan widzi brak motywacji, skoro tyle fajnych rzeczy po drodze się przez te dwa lata wydarzyło, ale być może... Może nie motywacja, ale tutaj bardziej wena twórcza by się przydała. Jakieś takie fajne doświadczenie, czy przeżycie, czy myśl, czy obraz, który zapadnie w pamięć, który właśnie pomoże odblokować jakąś tam komóreczkę, która przesłania ten pana talent, który myślę jest duży i gdzieś tam drzemie. I tylko trzeba dać mu czas.
Ujście.
Tak, właśnie. Znaczy obecnie mam coś takiego, że często w głowie mam sporo pomysłów, całe mnóstwo wizji. Co chwilę jestem czymś inspirowany. Albo coś zobaczę, obejrzę, przeczytam. Dosyć często jest to bardzo mocno inspirowane dziełami kogoś innego, chociaż ostatecznie człowiek i tak to trochę po swojemu przerobi. Ale ostatnio właśnie mam coś takiego, że mam mnóstwo pomysłów, co narysować, ale z jakiegoś powodu po prostu no, nie mogę dokonać tego.
Upały.
Znaczy akurat u mnie w mieście to ostatnio lało jak spędza.
No to ulewa.
No w sumie pogoda trochę może przeszkadzać. Ale w ogóle przez wakacje miałem też w ogóle ćwiczyć technikę, tak? Bo ja dotychczas jestem samoukiem, a nie zrobiłem jakiegoś takiego bardziej profesjonalnego kursu i często żałuję, że nie udałem się na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie właśnie rysowanie byłoby dla mnie rzeczywiście zawodem, a nie tylko możliwością ucieczki od problemów realu.
Ale z drugiej strony,
złapałam pana na tej ucieczce.
A ja na co innego zwróciłam uwagę. Gdyby pan z kolei z fachowcami, takimi prawdziwymi, samorodnymi talentami porozmawiał, to oni by powiedzieli, a po co panu uczelnia artystyczna? Tam się zabija talent. I właśnie wskazaliby raczej szlifowanie takiego talentu w taki oto sposób, jak pan robi to do tej pory.
Więc wie pan,
to nigdy nie wiadomo. Grażynka mówi, właśnie pozwolić sobie być sobą, to jest bardzo ważne. I właśnie często ludzie okopują się różnymi
technikami,
warsztatem, metodami pracy, żeby robić coś zgodnie ze sztuką. A tak naprawdę warto czasami wyjść poza te trendy, bo tylko osoby, które wychodzą poza uznane trendy, mogą osiągnąć coś wielkiego. I większość naszych odkryć, którymi w tej chwili się posługujemy, wynika właśnie z tego, że ktoś wyszedł poza trend. No chociażby Edison, tak, któremu nikt nie wierzył, że stworzy oświetlenie, tak? Ale
znaczy,
stworzy
nie,
i koniec.
Edisona weź tu za przykład.
Każdy przykład wychodzenia poza siebie, poza przyjęte normy, poza przyjęte zasady pewnych konwencji jest dobre, bo pozwala się aktywnie rozwijać.
Niech pan próbuje. Nawet i 1000 razy, tak jak Edison. Pozdrawiam pana
więcej.
Serdecznie.
No, no.
Jeszcze Kasia na koniec. Pisze do nas. W ciągu ostatniego roku skupiłam się nad poznaniem siebie, swoich najgłębszych, tych prawdziwych myśli, emocji. Zaczęłam medytować. W skupieniu przeprowadziłam wiele rozmów z Bogiem, a tym samym z sobą. Odnalazłam myśli i świadomość, o których istnieniu na co dzień nie zdawałam sobie sprawy. Przez to nabrałam wielkiego dystansu do tego, co mnie otacza. Do całej tej iluzji. Za każdym razem, gdy spotykają mnie sytuacje niesamowite, co zdarza się dosyć często, mam świadomość, że toczy się ze mną jakaś forma gry. Mam wrażenie, że jest prawdziwszy świat gdzieś w głębi każdego człowieka, o jakim mówi większość religii tego świata. Tak więc staram się cieszyć każdą chwilą, jakby istniała tylko teraźniejszość. Staram się skupić na emocjach, które odczuwam tylko w tym momencie, bo wiem, że w takiej samej formie one nie powrócą. To Kasi przemyślenia i praca z ostatniego roku. Gdybyśmy chciały podsumować, to, bo temat był taki, że my jesteśmy, no, właściwie sprowadzamy się w dużej części do tego, że jesteśmy towarem na rynku, który nazywa się świat. A okazuje się, że tyle wrażliwości, tyle osobowości, tyle pracy potrafimy włożyć, żeby się zmienić. Bo ci wszyscy ludzie, którzy dzwonili, myślę, że nie czują się towarem na rynku, który zwie się świat, tylko wręcz przeciwnie.
Już się nie czują. Może to słowo już tutaj ma znaczenie, bo każdy z nas wpada w tą pułapkę, bo słyszymy tą pułapkę od dzieciństwa. To się nazywa ucz się, zrób studia, znajdź dobrą pracę, załóż rodzinę. I tak naprawdę wszyscy podążamy tym utartym, znaczy wszyscy, no zdecydowana większość ludzi, z takim utartym schematem, z którego nic tak naprawdę nie wynika, bo raz, że nie ma tego co dalej, a dwa, nie ma tam nigdzie kwestii o człowieczeństwie, o byciu sobą. O tym, jak żyć. Więc ja myślę, że każdy z nas przechodzi taki etap bycia towarem, czy życia jak towar na półce, na wyższej lub na niższej, ale na jakiejś. I dopiero pewne sytuacje w życiu powodują, że z tego rezygnujemy. Jeżeli jest to świadoma rezygnacja, to jest to fajne. To znaczy, że zaczynamy tak naprawdę wreszcie jakąś tam bardziej przewartościowaną swoją historię, ułożoną, czy zaczynamy ją układać tak naprawdę dopiero od początku.
Jest to dobry kierunek.
Ja myślę, że tak. Znaczy każda zmiana, która pomaga nam być lepszym dla siebie, nie dla innych, dla siebie, pozwala nam żyć własnym życiem, jest zawsze dobra.
Ktoś mądry mówił, że jak człowiek jest dobry dla siebie, to potrafi też być dobrym i wyrozumiałym dla innych.
Tak, to jest prawda.
U nas bywa odwrotnie nawet, że potrafimy być naprawdę, okazywać uczucia, sympatię i dużo dobrych emocji innym ludziom, a sami dla siebie nie.
To też jest uwarunkowanie kulturowe, które mówi, że wypada nam być uprzejmym, że trzeba się starszym ukłonić, że starsi są, musimy szanować starszych, ustąpić miejsca w autobusie i tak dalej. To wszystko są historie, które uczą nas tego, co nie zawsze jest słuszne.
Czyli zacząć od dbania o siebie.
O siebie. Ty zawsze. To jest początek.
Właściwie to od oczyszczenia siebie. Mm-hmm. Ten początek to jest oczyszczenie siebie ze schematów, z wzorców, z tego, co nie jest nasze, a co w nas zalega albo jest do nas przyczepione.
Przyczepione, tak. Mm-hmm.
Wakacje są takim dobrym momentem?
Każdy moment na zmianę siebie jest dobrym momentem.
A to prawda. Czyli po pierwsze zmiana, po drugie zmiana.
Nie, po pierwsze decyzja o zmianie, tak? Po drugie przeprowadzenie zmiany, a po trzecie życie ze zmianą.
O tak. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Aneta Styńska gościła w Trójce. Kłaniam się. Grażyna Dobroń.